groby były pootwierane grobowce, myśmy tam zaglądały, tam były trumny ze zwłokami rozkładającymi się.
Wykopują różne depozyty zestawione, czy to nawet w grobowcach, czy gdzieś tam zamurowane w piwnicach.
Paździoch też chyba jest autochtonem.
Pojawił się taki pomysł, żeby to Wrocław był stolicą Polski.
Niemka wróci, to babcia spojrzy jej w oczy, że wszystko jest tak, jak było.
Witamy w kolejnym kontrwywiadzie. Przyjechaliśmy do Wrocławia. Jest z nami Tomasz Bonek, nasz przyjaciel, z którym nagrywaliśmy już wiele filmów, nie tylko o Lubiążu. Na pewno część z Was te filmy oglądała. Autor nowej publikacji, Repatriant 45, Drogi Polaków na Ziemi Odzyskane, jest też z nami pani Renata Pałys, którą na pewno wielu z Was kojarzy z fenomenalnej roli Heleny Paździoch z serialu Świat według Kiepskich. Dlaczego spotkaliśmy się właśnie we trójkę? No dlatego, że Tomek poświęcił tutaj znaczną część w swojej książce historii pani rodziny, ale zanim o rodzinie, skąd pomysł na książkę właśnie o tak zwanych ziemiach odzyskanych i przede wszystkim skąd nazwa Repatriant?
Przede wszystkim, bo takich publikacji jest mimo wszystko niewiele, że przez długi czas właściwie w kulturze, w literaturze, w filmach nie pokazywało się historii pierwszych mieszkańców tak zwanych ziem odzyskanych. Właściwie kojarzę może dwa, może trzy filmy, oprócz samych swoich Prawo i Pięść, oczywiście, można byłoby powiedzieć, chociaż nie lubię takiego słowa kultowy, film. Coś tam jeszcze rzeczywiście chyba też było, ale niewiele. A dlaczego Repatriant? Dlatego, że tak powiedziała moja babcia, która została złapana przez Niemców w 1941 roku. Została wywieziona pod Wilnem do obozu koncentracyjnego w Dachau. I kiedy mogła już wrócić do Polski, Wilno nie było już polskie, została skierowana na tak zwane ziemie odzyskane. Przekraczała granicę w punkcie repatriacyjnym w Czechowicach-Dziedzicach i tam była bardzo zbulwersowana tym, co zobaczyła. Jak zobaczyła ten kocioł, zobaczyła, że jest znowu naznaczona jakimś znakiem R, mówi się o niej, że jest repatriantką, powiedziała, że trafiła do jakiegoś repatriantu i stąd wziął się tytuł tej książki.
Ta książka to jest taki bardzo sentymentalny powrót do przeszłości i pokazanie osobistych historii tych, którzy zostali przesiedleni bądź musieli wyjeżdżać na tak zwane ziemie odzyskane. I jedną z wielu historii, jakie znajdziecie w tej książce, jest historia pani rodziny. Ja czytając to też miałem takie poczucie, że chyba chcę zacząć na nowo odkrywać tą, nazwijmy to, dolnośląską tożsamość, bo sam jestem potomkiem osadników na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Niech pani opowie o swojej rodzinie, jak to się znalazło, że mieszka pani we Wrocławiu i dlaczego historia pani rodziny znalazła się w tej książce.
Mieszkam we Wrocławiu, bo się tu urodziłam i jako dziecko w ogóle nie miałam tej świadomości, że to są jakieś ziemie odzyskane. Wiedziałam, że moja rodzina przyjechała ze Lwowa, ale niezbyt to był taki chętnie poruszany temat u mnie w domu. Także to człowiek ma taką, jak jest dzieckiem czy nawet nastolatkiem, małą świadomość swojej rodziny jeszcze, mimo że może porozmawiać z tymi ludźmi, to nie ma takiej potrzeby, dopiero to przychodzi dużo później. A dlaczego w tej książce? No bo my z Tomkiem dużo jeździmy, dużo jest przelotów, przejazdów, czekania na lotnisku i wtedy gadamy. No i tak jakoś ja zaczęłam opowiadać historię mojej rodziny trochę z innego punktu widzenia, bo to też było coś takiego, że ze Lwowa się cała kamienica we Lwowie przeprowadziła się do Wrocławia, do kamienicy. To było w sumie tak wyjściem, a potem żeśmy się skupili na rodzinie mojej mamy.
Proszę opowiedzieć tą historię rodzinną.
No, babcia z dziadkiem i z dwoma córkami mieszkali we Lwowie. Starsza córka babci i mój dziadek działali w AK. No i jak Rosjanie wkroczyli do, jak to babcia zawsze mówiła, po raz drugi. Jak Rosjanie po raz drugi wkroczyli do Lwowa, no to dziadka aresztowali, zesłali do Donbasu, do kopalni. I przyszedł do babci policjant i powiedział, że przyjdą w nocy po moją ciotkę, po tę starszą córkę i żeby ona uciekała. No i babcia spakowała to, co mogła, I jeszcze była taka historia, że ten policjant powiedział, że ma takie możliwości, żeby dziadka z tego Donbasu wydobyć, tylko są potrzebne pieniądze. No i babcia w ogóle nie mając pewności, że to może nastąpić, dała mu te pieniądze, a sama wyjechała do rodziny dziadka, tutaj w okolice Jasła, Krosna, Dukli, tam gdzieś. No i faktycznie ten policjant wykupił dziadka z tego Donbasu. I potem, no moja mama to zawsze opowiadała śmiejąc się, mimo że to nic śmiesznego nie było. Dziadek dowiedział się, że babcia jest urodziny w Dukli, więc pojechał do tej, w Krośnie, przepraszam, więc jechał do tego Krosna, a w międzyczasie babcia się dowiedziała, że dziadek jest urodziny w Dukli, więc pojechała do Dukli, gdzie jej powiedzieli, że pojechał do Krosna, więc babcia z powrotem zaczęła jechać do Krosna, a dziadek pojechał do Dukli, no bo tam mu powiedziano, że pojechała babcia i tak się przez parę razy mijali, aż w końcu się spotkali w tej Dukli i stamtąd dziadek, tam nie było możliwości, żeby cała rodzina mieszkała, małe były, to mieszkanie, z tego co mi mama opowiadała, mieszkali w jakimś jednym pokoiku malutkim na poddaszu we czwórkę, więc dziadek przyjechał tu na ziemię odzyskane i sprowadził babcię z dziećmi.
Tomek, jak wyglądały drogi Polaków na tak zwane ziemie odzyskane i czy faktycznie te tak zwane ziemie odzyskane były, tak jak próbowała przedstawić to komunistyczna propaganda, krainą mlekiem i miodem płynącą dla nowo przybyłych osadników?
Te drogi były bardzo różne i trzeba mieć tego świadomość, że wcale nie było tak, że największa liczba Polaków przyjechała z tak zwanych Kresów, z utraconych Kresów. Jednak tymi pierwszymi mieszkańcami tak zwanych ziem odzyskanych byli ludzie, którzy ruszyli z biednej, centralnej Polski właśnie na te tereny w poszukiwaniu lepszego życia, w poszukiwaniu pracy, nowego zatrudnienia. Liczyli właśnie na to, że znajdą tutaj właśnie te nowe miejsca pracy, że to się jakoś ułoży na nowo. Przyjechało też mnóstwo osób z Wielkopolski w tym samym celu. No i w końcu ruszyli też kresowiacy, którzy nie mieli już dokąd wracać, szczególnie wtedy, kiedy zesłano ich na Syberię. Więc te drogi były naprawdę pokrętne, ale były też takie reemigracje. Na przykład wracali Polacy, którzy wyjechali w okresie międzywojennym do Francji za pracą. Byli też tacy, którzy przyjeżdżali na przykład z Argentyny. Jest też historia w książce rodziny, która wyemigrowała przed wojną do Kanady, a wróciła właśnie na tak zwane ziemie odzyskane. Więc to wszystko się kotłowało. A czy te ziemie były bogate? No, na pewno były bogatsze niż tereny dawnej Rzeczpospolitej. Na pewno były bogatsze niż chociażby centralna Polska. Trzeba też o tym pamiętać, że duża część Polski, między innymi Warszawa, były zupełnie zniszczone, więc oni musieli po prostu gdzieś znaleźć to swoje miejsce na ziemi, te nowe mieszkania, nowe domy, nowe gospodarstwa. Były takie sytuacje na przykład, że przy jednej ulicy w miejscowości Brzeg Dolny pod Wrocławiem, na północny zachód od Wrocławia, osiedliła się bardzo duża grupa osób, które mieszkały w czasie wojny i przed wojną w Warszawie i oni swoją ulicę, po niemiecką ulicę nazwali alejami jerozolimskimi właśnie, żeby tę pamięć warszawską kultywować. No a co zastali? Zastali w niektórych przypadkach rzeczywiście bogate murowane domy, a nie domy drewniane i kryte strzechą, ale zastali też mnóstwo zrujnowanych kamieni, mnóstwo zrujnowanych miast. Wrocław był zniszczony mniej więcej w 70%. Więc nie ma jednej uniwersalnej historii, warto powiedzieć. Te drogi były bardzo różne i sytuacje były bardzo różne. Jedni trafiali na bardzo bogate i dobrze wyposażone domy, inni na zrujnowane gospodarstwa, inni na mieszkania, które były po wybuchach bomb, po ostrzale artyleryjskim, a inni takie, które były wyposażone jeszcze nawet w meble, czy sztućce, czy ubrania, które zostawały po Niemcach. Tak było zresztą swoją rodziną, tak. Bo kamienica przecież, w której zamieszkali dziadkowie Renaty, była kamienicą niemalże, dam takie porównanie, bliźniaczą do tej, w której mieszkali w serialowi Kiepscy i Paździochowie.
No nie, mieliśmy swoje łazienki.
Tak, była bogatsza, nie było łazienki na korytarzu. Ale mieliście pokój trafiony
walnięty,
bombą.
Tak, mówiło się na ten pokój walnięty. Zawsze nie mówiło się, że tam do dużego pokoju, bo ten był największy, czy do pokoju z balkonem, tylko się mówiło w walniętym pokoju, tak.
Który był potem właśnie zasłonięty jakąś sklejką.
Tam była taka, dziadek to tak zrobił, że ta dziura była jakąś taką deską olbrzymią i na tym zawsze kilimek wisiał.
Ludzie chyba... Takie mam wrażenie też, patrząc po komentarzach, kiedy my nagrywamy o właśnie tak zwanych repatriantach na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Dziś wychodzę z założenia, nie wiem, czy też wy to zauważacie, że ta komunistyczna narracja o tym, że te ziemie poniemieckie były tak żyzne, ona do tego stopnia przebiła się nawet do świadomości dzisiejszych odbiorców, że często zapomina się o tym, że ci ludzie przywozili przecież ze sobą traumy, wojenne traumy, tęsknili za swoim domem, wielu z nich nigdy nie pogodziło się z utratą swoich małych ojczyzn. I czy wy uważacie, że dobrym sposobem na przebicie tej komunistycznej narracji, która naprawdę dzisiaj jest, do dzisiaj jest taka żywa, jest pokazywanie osobistych historii ludzkich, ludzi, którzy właśnie przyjechali, no chociażby do Wrocławia. Przecież to miasto było w 1945 roku, kiedy oni już zaczęli tu przyjeżdżać, ono było ruiną.
No myślę, że tak, że tylko przez pryzmat właśnie takich osobistych historii można pokazać prawdę historyczną, która jest naprawdę skomplikowana, różnoraka, różnorodna, że te historie i te opowieści o poszczególnych rodzinach mówią same za siebie, one świadczą o tym, jak to naprawdę było. Szukanie takiego uniwersalizmu, jaki starałem się pokazać w książce Repartan 45, też było trudne. Właściwie się długo zastanawiałem, jak to zrobić. Nie chciałem też, żeby to była książka o rodzinie Renaty tylko, albo o mojej rodzinie, tylko te nasze przyjacielskie, rodzinne historie były punktem tylko wyjścia, który pozwolił na to, żeby ekstrapolować tę opowieść na taką opowieść dosyć uniwersalną, ale znowu przez pryzmat kilkunastu innych rodzin, które miały inne doświadczenia niż rodziny nasze. Bo tych dróg prowadzących na ziemię odzyskane naprawdę było mnóstwo. Tego cierpienia, utraty majątku, utraty dawnego życia, śmierci, bo też trzeba o tym powiedzieć, niewyobrażalnego głodu, chociażby na Syberii, przeżyć. Tej niekończącej się niepewności, bo na to też warto zwrócić uwagę, która właściwie rozpoczynała się na początku II wojny światowej, a trwała jeszcze nawet po zakończeniu walk, bo kiedy ludzie nie mieli z kresu możliwości, żeby wrócić do swoich domów, zostali znowu rzuceni w jakąś kolejną drogę, do kolejnego transportu, do kolejnego pociągu i musieli znowu niepewnie układać sobie życie na nowo. Więc ta niepewność towarzyszyła bardzo długo.
No, ja się urodziłam 10 lat po wojnie, a moja babcia wciąż miała taką narrację, że to jest tymczasowe i że jednak wróci kiedyś do Lwowa. I tak dbała bardzo o to mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, ponieważ miała nadzieję, że tam ktoś we Lwowie, na tej ulicy Energetycznej, której mieszkała, że tam ktoś tak dba o jej mieszkanie, bo mieli z dziadkiem własne duże mieszkanie.
Ale dbała też o mienie poniemieckie, o
bardzo,
czym opowiadałaś,
tak.
Czyli to, co zastali w tej kamienicy. Dlaczego?
Dlatego, że jak Niemka wróci, to babcia spojrzy jej w oczy, że wszystko jest tak, jak było.
A to jest w ogóle niesamowite, bo ja znowu spotkałem ludzi, którzy przyjeżdżając na dawne ziemie niemieckie, no oni widząc niemieckie napisy tłustym gotykiem, czy słysząc w ogóle niemiecki język, oni wszystkie te wspomnienia z II wojny światowej wracały. Rozmawiałem też z wieloma szabrownikami, którzy często szabrowali, po pierwsze, żeby na tym zarobić, ale po drugie była to jakaś forma zemsty.
Odreagowania.
Za 6 lat hitlerowskiej okupacji, więc to jest niesamowite, że pani babcia w ten sposób o Niemcach się wypowiadała. A jakie były w ogóle pierwsze wspomnienia z tego powojennego Wrocławia pani rodziny?
Ja mogę tylko swoje wspomnienia, prawda, jako dziecko. Pamiętam doskonale ulicę Powstańców Śląskich, która za skrzyżowaniem wtedy ze Świerczewskiego, teraz z Piłsudskiego, po prostu nie istniała. W kierunku Krzyków po jednej i po drugiej stronie ulicy były ruiny, ja to pamiętam. Pamiętam również, ja mieszkałam na ulicy Dibuła, że bardzo dużo budynków przy ulicy Cybulskiego było zniszczonych i róg Cybulskiego i Pomorskiej w tej chwili to było gruzowisko. Także ja dosyć dużo pamiętam. Pamiętam również, bo chodziłam z babcią na tak zwany plac na Ankiera, to było przy hali targowej. Tam było takie targowisko, które potem się przeniosło na Krakowską. Tam można było wszystko kupić. Oczywiście rzeczy kradzione i nabywane legalnie.
Istniał też tak zwany właśnie Schaberplatz,
tak?
Gdzie można było to mienie poniemieckie, różne przedmioty
właśnie. I na placu Grunwaldzkim była olbrzymia pryzma gruzów. Tam się z całego Wrocławia zwoziło gruz, który pozostał po kamienicach, które jeszcze stały, ale już były rozbierane, ponieważ była akcja Cała Polska buduje Warszawę i brano przecież cegły i bruk z Wrocławia, żeby przewieźć do Warszawy.
Zresztą dzisiaj nagrywamy ten film też w ciekawym miejscu, bo jesteśmy na tak zwanej Górce Słowiańskiej, a Górka Słowiańska jest zbudowana właśnie z gruzów tych poniemieckich powojennych kamienic, więc takich miejsc, w których znajdujemy jeszcze fragmenty dawnego miasta poniemieckiego Wrocławia, jest naprawdę mnóstwo. A ta tymczasowość, o której zaczęliśmy mówić, ona dotykała wielu rodzin. Na przykład moi dziadkowie ze strony mamy z kolei utrzymywali dwa mieszkania. Przyjechali w 1945 roku już na ziemie poniemieckie z Wielkopolski, ale w Wielkopolsce aż do roku 1964 utrzymywali mieszkanie swoje pierwotne, to z czasów przedwojennych i wojennych, płacili za nie czynsz, tam trzymali większość rzeczy osobistych, mebli, a na ziemiach poniemieckich gospodarowali na poniemieckich sztućcach, talerzach, meblach i dopiero w 64 roku, kiedy poczuli się pewnie, że to są ich właśnie tereny, że to jest ich nowy dom, zlikwidowali tam to mieszkanie i przewieźli cały właśnie ten majątek. Więc tych historii było mnóstwo. Oczywiście najwięcej cierpienia i najwięcej wspomnień dotyczyło walk z Niemcami. To jest naturalne. Ale też pamiętajmy o tym, że były takie sytuacje. Ja zwróciłem na to uwagę. Samemu otworzyły mi się bardzo oczy, kiedy rozmawiałem z jedną z bohaterek właśnie książki Repatan 45, która przyjechała na ziemię odzyskane przez Syberię właśnie z Ukrainy, którą zapytałem: Pani Lusiu, a czy Pani bała się Niemców, tych, którzy jeszcze byli w 45 czy 46 roku właśnie na tych terenach, bo przecież nie wszyscy w tych pierwszych latach stąd wyjechali. A Pani Lusia odpowiedziała: ale jak ja się miałam bać Niemców, kiedy ja pierwszego Niemca spotkałam dopiero w 45 roku właśnie tutaj. Ja się bałam rosyjskich, ja się bałam ruskich żołnierzy, NKW budzistów, czerwonoarmistów, którzy gwałcili, którzy terroryzowali, którzy nas właściwie mordowali przez całą wojnę.
Właśnie bardzo dobrze, że powiedziałeś to, że te wszystkie historie, no, nie ma jednoznacznej definicji, jak wyglądały drogi Polaków na tak zwane ziemie odzyskane i przede wszystkim proces ich adaptacji, bo na nowych ziemiach ja pamiętam rozmowę z panią przesiedloną właśnie z Polski Centralnej, która widziała zbrodnie niemieckie. Ona jak przyjechała na tak zwane ziemie odzyskane, nieopodal Kamiennej Góry, dostała dom na pół z rodziną niemiecką, która jeszcze została. To był czas, kiedy jeszcze ich nie wysiedlano na skalę masową. I ona mi powiedziała, że wszyscy widzieliśmy, że Niemcy to mordercy. Wszyscy widzieliśmy. Ale wie pan, jak przyszli milicjanci z tymi PPZ-ami, po tą rodzinę niemiecką kazali się pakować, te dzieciaki płakały. Wie pan, moim zdaniem za ostro. I wiecie, dlaczego, po co to mówię? Bo niesamowite w tych ludziach jest to, że oni mają czasami o wiele więcej zrozumienia i wrażliwości dla tych wydarzeń historycznych, niż my dzisiaj patrząc z perspektywy czasu. I ty też to pokazałeś.
Ale z drugiej strony są czyny i konsekwencje, tak? W związku z tym, no jednak Niemcy wybrali sobie NSDAP, wybrali sobie Hitlera. Jednak większość tego narodu była gorliwymi wyznawcami, bo tak trzeba powiedzieć, właśnie tej ideologii. No więc to cierpienie zgotowane przez Niemców rodziło potem też cierpienie powojenne, które no było cierpieniem odpłaconym właściwie. Więc znowu tutaj ocenianie tych wydarzeń jest bardzo skomplikowane i nie ma jednej definicji, czy Niemcy powinni cierpieć te wypędzenie z tych terenów. No, nie odpowiem na to pytanie, niemniej jest oceniać. Natomiast ja zawsze powtarzam, są czyny i są konsekwencje.
A jak babcia pani wspominała, czy w ogóle wspominała jeszcze Niemców, którzy zostali na terenie?
Znaczy u nas w kamienicy było tak, że naprzeciwko mieszkał rabin z dwójką synów i tam została Hilda, służąca, Niemka, autochtonka, Teraz tak myślę, może ona została pilnować dobytku, ale oni ją zaakceptowali i ona dalej była służącą, która tam mieszkała cały czas, a potem wyszła za mąż za jednego z tych braci. Także...
Przetapiali się, asymilowali się. Jakoś,
to było coś takiego, że mnie się tak wydaje, że wtedy po wojnie ludzie mieli jednak w sobie tyle empatii, tyle potrzeby normalności, że nie rozróżniali. Wie pan, że to tam naprzeciwko... U mnie w kamienicy dwie rodziny żydowskie mieszkały. Ten rabin z dwójką synów i piętro wyżej mieszkał adwokat z żoną i dwoma synami. Jeden studiował na Politechnice, drugi w szkole muzycznej. I wie pan co, wtedy się nie mówiło na przykład, że o tam Żyd, to, czy to Żyd. Mówiło się po nazwisku o nich, ale nie mówiło się w ogóle, nie wiem, może to u mnie w domu takich tematów się w ogóle nie poruszało. Moi dziadkowie prowadzili taki bardzo otwarty dom, bardzo wiele ludzi ze Lwowa u nas, znaczy ciągle się przewijali. I właśnie jeden z synów tego rabina, który nie był nabożny, to praktycznie rzecz biorąc cały czas u nas siedział. Ale ja jeszcze chciałam poruszyć taki ważny problem, ja znana Hiena Cmentarna, o tych cmentarzach, bo my jesteśmy takim miastem bez historii, znaczy do pewnego momentu, bo teraz zaczynamy to szanować. Ale ja jeszcze pamiętam cmentarze Wrocławia, które nie były zniszczone.
Cmentarze niemieckie.
Niemieckie. I to, co się stało potem, kiedy zaczęliśmy z nich przerabiać na parki, kiedy zaczęło się budować ulicę Ślężną, gdzie był bardzo duży cmentarz niemiecki. I ja ten cmentarz jeszcze pamiętam, bo jako dzieci uwielbiałyśmy tam z koleżanką chodzić. Nie wiem, co to było takiego ciekawe. No po prostu...
Ciekawość.
My do tych groby były pootwierane grobowce. Myśmy tam zaglądały, tam były trumny ze zwłokami rozkładającymi się. No nam to jakoś nie przeszkadzało. W każdym razie tam nigdy nie było żadnych ekshumacji. Nigdy. To wszystko zostało pod ziemią, ale też już jako dorosły człowiek zaczęłam się zastanawiać nad tym, że przecież na przykład moja babcia, mój dziadek, tam zostawili groby, prawda? Rodziców babci, rodziców dziadka. Nie było powrotów, nie było możliwości, żeby pójść i zapalić świeczkę, bo zniczy wtedy nie było, więc świeczkę. I to było coś takiego, tutaj starali się włodarze nowi ziem zrobić takie miasto bez historii.
No właśnie, bo zaczynaliśmy wyrugowywać tę poniemieckość, tę historię właśnie niemiecką tych ziem, miasta takiego jak Wrocław, czy setki innych miasteczek, miejscowości na Dolnym Śląsku, na Pomorzu, czy na Warmii, Mazurach. I tak się po prostu działo. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że ta propaganda PRL-owska traktowała właśnie wszystko to, co było po niemieckie, jako gorsze, jako złe. Dlatego też nie inwestowało się przez długie lata w restaurowanie niektórych zabytków. Przypomnijmy tylko to, że na Dolnym Śląsku przed wojną znajdowało się mniej więcej 1500 pałaców, zamków i rezydencji. Do dzisiaj zostało ich 500. Większość nie została zniszczona podczas II wojny światowej, tylko większość zniszczyliśmy. Zostały one zniszczone dlatego, że przerabialiśmy je na pagiery, na wiejskie szkoły, na mieszkania i one znikały. Z roku na rok znikały, bo je rozbieraliśmy też na materiały budowlane, które wykorzystywaliśmy do własnych domów. I dzisiaj dopiero od kilku lat widzę, jak to młodzież mówi, hype na Dolny Śląsk, ale hype też na historię Dolnego Śląska, na opowiadanie na nowo o całej historii, która jest piękna, która jest długa, ale która jest popiastowska, poczeska, pohabsburska, popruska, poniemiecka i porepatriancka. I po PRL-owska już teraz też. Tak. Zaczynamy po prostu się oswajać z tym, zaczynamy się tym interesować. Będę chciał, jak ty powiesz, jeszcze powiedzieć o Lubiążu, bo to też jest taki sztandarowy przykład.
Tak, ale jeszcze chciałam właśnie a propos tej historii czeskiej, niemieckiej, pruskiej. No ja już miałam rodzinę w Nowej Rudzie i tam już były groby. Chodziliśmy na ten cmentarz i ja bardzo późno przeszłam się po całym tym cmentarzu i zauważyłam, że tam są groby czeskie, tak, polskie i niemieckie. I czyli no ja byłam wtedy już w szkole średniej, nam nikt nie tłumaczył, nawet na, w ramach historii, nam nikt nie tłumaczył tego, że tutaj było taka wielokulturowość i że te ziemie przechodziły. Przepraszam. Jestem alergikiem, a wieje. Że te ziemie przychodziły z rąk do rąk. No po prostu nam się ciągle mówią, że myśmy wrócili na te ziemie, prawda? Stare, piastowskie, wystawa ziem odzyskanych i tak dalej, i tak dalej. Myśmy byli pochowani w takim przekonaniu.
Ale ja myślę, że ten mit był potrzebny. Zresztą takich mitów było mnóstwo. Jednym z mitów było między innymi to, że Wrocław to jest taki mały Lwów. Tak. Że największa liczba mieszkańców Wrocławia to są lwowiacy. Co nie było prawdą. Jeśli mielibyśmy jakieś miasto nazywać małym Lwowem, to myślę, że Kraków. Że rzeczywiście do Krakowa mnóstwo mieszkańców Lwowa właśnie się przeniosło, co było naturalne, tak? Było jednak bliżej, Galicja naturalniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Wrocław był naprawdę multikulturowy, bo mnóstwo tych ludzi z centralnej Polski, z Wielkopolski, z Podhala nawet, z Kresów oczywiście również przyjechało tutaj, to się kotłowało, musiało się przetopić na jednolitą masę. I to był jeden z kolejnych mitów. Drugi mit to jest właśnie to, że no, te ziemie wróciły do macierzy. Zresztą mieliśmy pomniki powrotu ziem do macierzy.
W okazji powrotu.
Właśnie, które potem zaczęliśmy zresztą też burzyć, co też jest ciekawe historycznie. Więc takich opowieści było mnóstwo, one były potrzebne, no bo ta ludność była naprawdę bardzo różnorodna.
Coś musiało ich skleić.
Coś musiało ich skleić, bo warto też zdawać sobie sprawę z tego, że w takim 45, 46 czy nawet 47 roku, w tych pierwszych trzech latach po wojnie, to ta różnorodność była ogromna. Ludzie jak tutaj przyjeżdżali, to mówili różnymi językami. Słychać było gwarę czy akcent poznański. Inaczej mówili ci, którzy przyjechali z Wilna, to tylne językowe tak. EU było.
No, a inaczej z Lwowa.
Inaczej z Lwowa. Właśnie. Mnóstwo było jednak też osób, które przyjechały z terenów Ukrainy, z terenów Białorusi. Podhale ruszyło przecież na te tereny. Było sporo Ślązaków. Pamiętajmy o tym, że przez te pierwsze trzy lata było jeszcze sporo Niemców na tych terenach, właściwie miliony Niemców. Było sporo wojska radzieckiego. Więc to wszystko się kotłowało jak w wieży Babel, czy wokół wieży Babel. I musiało się to przetopić na jednolitą masę. A zaczęło się przetapiać, moim zdaniem, dopiero wtedy, kiedy dzieci poszły do szkoły. Dzieci jak to dzieci zacierają szybko te granice, także kulturowe, i zaczęły mówić no już jednym wspólnym językiem. I to pierwsze pokolenie właśnie powojenne, urodzone już tutaj, dosyć szybko się ze sobą właśnie asymilowało. To łączyło się w sposób taki dosyć klarowny. Zwłaszcza, że wielką rolę miały w tym nauczycielki, zazwyczaj młode dziewczyny, które dopiero co albo podczas wojny zdały maturę, albo zaraz po wojnie zdały maturę. I te 18-19-letnie dziewczęta uczyły do szkół, chodziły do szkół, żeby uczyć często chłopaków, którzy byli starsi od nich, a byli analfabetami. Dzieci, które przyjeżdżały przez Syberię właśnie tutaj, często chodziły na Syberii do szkół radzieckich, w związku z tym sprawniej posługiwały się cyrylicą niż alfabetem łacińskim. I to naprawdę wymagało sporo czasu, żeby wszystko ujednolicić. Mówi się nawet dzisiaj tak, że na Dolnym Śląsku, czy szerzej na ziemiach odzyskanych, mówi się przez to najczystszym językiem polskim. Nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale myślę, że to jest ciekawe spostrzeżenie.
No ale też dużo uwagi w swojej książce poświęcasz tym konfliktom nie tyle narodowościowym, co regionalnym. Centralaki, komuchy i tak dalej. Nie możemy mówić więcej tego typu słów, bo YouTube może nam ten film zaraz zablokować, ale poświęcasz temu dużo czasu.
No tak, bo możemy kilka wymienić, tak? Znowu, to dotyczy przede wszystkim tych pierwszych trzech lat po wojnie, może pięciu, gdzie właśnie ze względu na te niezrozumiałości, różnice kulturowe dochodziło do konfliktów. Ci, którzy przyjeżdżali z centralnej Polski przez kresowiaków, byli wyzywani od bosych antków albo od centralaków. Dlaczego? No bo byli biedni, bo przyjeżdżali z domów krytych strzechą, drewnianych, z wiosek, w których nie było elektryczności, bieżącej wody, brukowanych dróg. Ci, którzy przyjeżdżali z Kresów, byli przez centralaków nazywani zabugolami, bo zabugole byli bardziej wyniośli, bo mówili, że im się więcej należy, bo utracili wszystkie swoje majątki pozostawione na wschodzie, a często jeszcze byli zsyłani na Syberię, więc te różnice były inne. Poznaniacy też byli wyzywani, więc te pierwsze enklawy właściwie takie były tworzone. Zresztą ludzie się osiedlali często albo ulicami, tak, albo kamienicami obok siebie. Ten kwartał miasta, w którym ty mieszkałaś, tu mieszkali twoje dziadkowie, no też był złożony przede wszystkim z mieszkańców dawnego Lwowa.
Tak, 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 ale...
Wokół na ulicach byli sami znajomi, prawda?
Sami znajomi byli, wszyscy mówili z tym zaśpiewem, aczkolwiek no ja jako dziecko nie pamiętam tego. Natomiast jeszcze tak mi się teraz przypomniało, no bo tam to były takie kamienice, była oficyna i front i na froncie mieszkał hrabia i się mówiło do niego, panie hrabio, a pan hrabia topna, tam nie było jakichś takich, wiecie, nie było szyderstw, nie było, był tak duży szacunek, nie wiem, no to może wpłynęło też, znaczy moja babcia była przede wszystkim bardzo silną kobietą i bardzo taką nowoczesną jeszcze przy tym, ale że ja przypuszczam, że ja po niej to mam, że babcia była szalenie tolerancyjna. Nie, naprawdę dla niej się nie liczyło, że ktoś ma pochodzenie żydowskie, że został jakiś autochton. To wszyscy byli ludzie godni szacunku, dla każdego miała czas, aczkolwiek hierarchia była taka, że, bo to tak było, że jak ktoś był jak to się mówi, no takim dozorczynią, o, zabrakło mi słowa, we Lwowie to był dozorczynią we Wrocławiu. I dozorczyni codziennie babci przynosiła gazetę, tak jak we Lwowie. Słowo Polskie. Dziadek czytał Gazetę Robotniczą, babcia Słowo Polskie. I ta gazeta kosztowała 50 groszy, a babcia codziennie dawała jej złotówkę. Po czym przyjmowała ją w kuchni, normalnie robiła herbatę i one rozmawiały. Musiała babcia wiedzieć, co się w całej okolicy dzieje. I one były zaprzyjaźnione, tylko one nie wiedziały o tym, że się przyjaźnią, że są przyjaciółkami. I jak ja kiedyś babci jako dziecko powiedziałam, dlaczego nie przyjmuje pani tej, nie chcę mówić nazwiska, w pokoju, to babcia w ogóle, jak, dozorczynie w pokoju? Wie pan, to były takie, bo tutaj z jednej strony duży szacunek, ale...
Ale wiadomo. Przywieźli też swoje po prostu zwyczaje.
No tak, ale znowu nie ma uniwersalnych historii, bo zdarzały się takie sytuacje, jak przedstawione w filmie z Cholubkiem Prawo i Pięść, tak, czyli że ruszyła grupa szabrowników właśnie z centralnej Polski na te niby bogate ziemie odzyskane i próbowała się tutaj uwłaszczyć. Zresztą sam Bolesław Drobner, który został pierwszym prezydentem Wrocławia na 36 dni, ale tak, to już inna historia, miał problem ze skompletowaniem pierwszej ekipy, która z nim przyjedzie, bo jak pisze w swoich pamiętnikach, a ja to cytuję w książce, była grupa taka, która myślała tylko i wyłącznie o tym, żeby stąd przywieźć sobie nowe poniemieckie samochody. I dlatego chcieli z nim ruszyć właśnie do tego miasta. Więc dochodziło i do morderstw, i dochodziło do mordobicia, do różnych konfliktów. Więc po raz kolejny pokazujemy, że nie ma jednolitej, uniwersalnej historii. Tych wydarzeń było naprawdę multum, tak jak dużo było ludzi, którzy przyjeżdżali dali na te tereny, tak była też duża i różnoraka historia. No i te zabytki właśnie, o których muszę w końcu powiedzieć, bo przecież Lubiąż, obiekt, który jest kubaturą 3 razy większy od zamku na Wawelu, to jest drugi co do wielkości obiekt sakralny w Europie, większy jest tylko hiszpański Escorial, padł ofiarą właśnie tej poniemieckości swojej i tego ogromu. To, że dzisiaj jest zdewastowany, mimo że nie ucierpiał podczas walk, to zniszczyliśmy go my. No, wcześniej dzieła zniszczenia poczynili czerwonoarmiści, którzy rozgościli się tam na 3 lata i dochodziło tam naprawdę do dantejskich scen, do palenia ognisk w kościele klasztornym, otwierania grobowców, szabrowania na grobach, które znajdowały się wokół tego klasztoru, a potem wpadliśmy my, szabrownicy, którzy zaczęli tumby grobowe Piastów Śląskich rozwalać granatami, bo szukali w nich ich skarbów, a potem inni mieszkańcy traktowali to jako darmowy skład materiałów budowlanych, z którego wyciągali deski podłogowe, deski stropowe, stolarki okienne, całą armaturę sanitarną, rury, wszystko, co tylko dało się wynieść. I na te kilkadziesiąt lat właściwie ten obiekt został zapomniany, nieremontowany i dzisiaj trzeba naprawdę wielkich pieniędzy, żeby przywrócić mu dawny blask.
I ja jeszcze Tomkowi zdjęcia dałam z 70-tych lat, z Lubiąża, jak jeszcze był. Nie był zamknięty wtedy. Ja z moim ojcem, który mnie zabierał na takie wycieczki i w ogóle teraz to by chyba pozbawili go praw ojcowskich, jakby myśmy... Ja byłam dzieckiem, jeszcze do szkoły nie chodziłam. Książ, Srebrna Góra, Lubiąż, Twierdza Kłodzka. Myśmy tam wszędzie wchodzili, to wszystko było niezamknięte. Po piwnicach, to nie wiem, że tato nie chyba wyobraźni nie miał, chociaż był plastykiem i powinien mieć. Ale tak samo tu we Wrocławiu było mnóstwo kościołów i myśmy jako dzieci, kurczę, myśmy chodzili do tych kościołów. Na przykład kościół, nie wiem pod jakim to jest wezwaniem, na placu Nankiera, naprzeciwko, koło uniwersytetu, tam koło Urszulanek. On był cały rozwalony, tam krypty były, można było wejść do krypt, tam trumny stały, to wszystko. No my jako dzieciaki żeśmy tam łazili, nikt nam nie mówił, że nie można. Zresztą pewnie nikt dorosły nie przypuszczał. Moja babcia pewnie nie przypuszczała, że ja takie rzeczy robię, ale bardzo dużo było tam. Na przykład kościół Dominikanów, też nie wiem pod jakim wezwaniem jest, tam to całe zaplecze było otwarte, zrujnowane, Osolineum, to wszystko było po prostu otwarte i wszędzie się wchodziło, można było wejść do krypt, do piwnic.
Ja jestem urodzony w latach 70., ale mam takie spostrzeżenie, kiedy studiowałem we Wrocławiu w latach 90., że jeszcze w latach 90., do połowy lat 90., może trochę dłużej, Wrocław był po prostu okropnie brzydkim miastem.
Tak.
Zrujnowanym, brzydkim, gdzie było mnóstwo walących się kamienic z nieszczelnymi dechami, z brakiem stolarki okiennej, że często brakowało w wielu miejscach kanalizacji, że to miasto było takie zdewastowane, ale zdewastowane właśnie powojennie i nie było restaurowane. I Wrocław, mam takie określenie, wypłynął na powodzi w 1997 roku. Dopiero właśnie po powodzi w 1997 roku poszły tutaj wielkie, centralne środki finansowe na odbudowę tego miasta. Wielka zasługa Bogdana Zdrojewskiego, pierwszego prezydenta właśnie Wrocławia, że starał się też o te pieniądze. I udało się tym pierwszym radnym, tej pierwszej samorządowej ekipie stworzyć z tego miasta perełkę europejską. Wrocław jest dzisiaj jednym z najpiękniejszych miast, nawet nie tylko Polski, ale Europy, do którego pielgrzymują turyści z całego świata.
Dzisiaj jest chyba jednym z najładniejszych miast w Polsce, Wrocław. To nie podlega dyskusji. Bardzo się ucieszyłem, jak w Twojej książce zobaczyłem nazwisko Barecki. Pan Tadeusz Barecki jest mi osobą bardzo bliską. My pojechaliśmy na Ukrainę do jego dawnej miejscowości Jaśniszcze, żeby odnaleźć ślady po tym jego gospodarstwie, po młynie, w którym pracował jego ojciec. Czy wstrząsnęła tobą jego historia i to, co robi dla pamięci o osadnikach w Brzegu Dolnym? Bo ja przyznam szczerze, jestem pełen podziwu dla historii tego człowieka i dla tego, co robi, i dla tego, co robi dla pamięci o tych, którzy przyjechali nie tylko do Brzegu Dolnego, ale generalnie na dzisiejszy Dolny Śląsk.
Pan Tadeusz Barecki rzeczywiście jest niesamowitą osobą. To jest, powiedzmy to wprost, człowiek, który ocalał rzezi wołyńskiej, tak, który przyjechał właśnie tutaj wraz ze swoją rodziną do Brzegu Dolnego, do poniemieckiego Dichernfurtu. I jest jedną z osób, w ogóle ten Brzeg Dolny jest dla mnie takim fenomenem, ponieważ tam jest taka niesamowita społeczność tych pierwszych osadników. Oni zorganizowali sobie sami Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnośląskiej. Stworzyli jedną z największych izb pamięci, w której można znaleźć naprawdę cuda. Tam są takie przedmioty, takie historie opisane, rzeczy przywiezione często właśnie ze wschodu czy z centralnej Polski, które żywo opowiadają te historie. Spotykają się co tydzień albo w lecie nawet dwa razy w tygodniu. Wspominają, piszą wiersze, śpiewają kresowe piosenki, a przede wszystkim opowiadają. Opowiadają te historie w taki sposób, żeby ocalić ją od zapomnienia. Robią właśnie wszystko. Więc pan Tadeusz jest częścią tej opowieści o Repatlandzie też, po prostu musiał być.
skoro już o rzezi wołyńskiej mówimy, nie jest, no jest to fakt historyczny, dużo kresowiaków ocalałych z ludobójstwa na Wołyniu przyjechało na tak zwane ziemie odzyskane. Dwa lata po zakończeniu II wojny światowej rusza akcja Wisła. Na ziemie odzyskane ruszają Łemkowie, Bojkowie, Ukraińcy. No i tutaj też piszesz o tych konfliktach narodowościowych, których chyba nie sposób było uniknąć po tym, co wydarzyło się w 1943 roku na Wołyniu Galicji Wschodniej.
Oczywiście, że tak. Często bywało tak, znowu bywało, myślę, że to jest słowo lepsze niż było. Bywało tak, że w tych pierwszych latach po wojnie, co wspomina na przykład moja mama, już urodzona w 1946 roku, że powiedzieć do kogoś ty Ukraińcu było największą obelgą. I już wtedy często ludzie przybywający na te tereny z różnych części Polski i nie tylko Polski właściwie nie rozróżniali, co to znaczy Łemko, co to znaczy Bojko, a co to znaczy Ukrainiec i co to znaczy banderowiec przede wszystkim. Już w tamtych latach było wielkie niezrozumienie tego, co się wydarzyło, jak te historie były różne, więc niesprawiedliwie często już wtedy oskarżano właśnie o zbrodnie popełniane na Polakach, ludzi Bogu ducha winnych właśnie tym strasznym wydarzeniom, co dzieje się również dzisiaj. Ja to obserwuję, kiedy piszemy o akcji Wisła, chociażby na Facebooku, w postach, to zaraz pojawia się lawina komentarzy od osób, które nie rozumieją właśnie, kim byli Bojkowie, kim byli Łemkowie, że często nie mieli nic wspólnego rzeczywiście ze zbrodniami popełnionymi przez bandy UPA chociażby.
I władza komunistyczna nie kwapiła się do tego, żeby w jakikolwiek sposób tych nowych osadników edukować pod kątem...
Znaczy się nie ruszało tematów pewnych. Tak było im prościej.
Myślę, że w ogóle ziemie odzyskane były przez pewien czas zupełnie zapomniane. Władzą z centralnej Polski, najpierw z Warszawy, potem z Łodzi. Chociaż wspomnę tylko tak na marginesie, że w 1944 roku pojawił się taki pomysł, żeby to Wrocław był stolicą Polski. Bo to było duże miasto, niezniszczone do końca jeszcze. Mimo tych 70% zniszczeń, to jeszcze część się udało zagospodarować, więc chociażby Ołwin, na którym się dzisiaj znajdujemy, więc był taki pomysł, który porzucony. Ale bardzo szybko władzom komunistycznym zależało, żeby zapomnieć o tych ziemiach. Zresztą konflikty na górze władzy doprowadziły do tego, że zostało zlikwidowane tak zwane Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Zaraz szybko, bo w 1947 roku była zorganizowana wystawa Ziem Odzyskanych,
tak.
Chyba w 1947 roku, która miała pokazać, jak to się wszystko już scaliło, tak. Jak to jest pięknie i cudownie tutaj, a potem zostawiono te tereny i tych ludzi samych sobie. Nikt się nie interesował tym, że należy tutaj w jakiś sposób zainwestować w edukację, w opowieści o tym, żeby tych ludzi ze sobą w jakiś sposób łączyć.
Więc w ogóle tutaj te ziemie zachodnie to był taki wynalazek wieczyste użytkowanie. Tutaj, tak jak w całej Polsce ludzie mieli własności, to tutaj na tych ziemiach nie można było dać aktu własności, bo jednak cały czas władze liczyły się, że może być jeszcze raz jakaś ta zmiana granic.
Zresztą ten pierwszy traktat właśnie uznający granice między PRL-em a RFN-em został zawarty w 1970 roku.
Dopiero
został potem potwierdzony tak naprawdę już po upadku komuny w Nowej Polsce w 1990 roku, więc ta tymczasowość była naprawdę tutaj bardzo, bardzo widoczna.
Z tym, że w latach 70. jak podpisaliśmy z Willy Brandtem traktat, że oni nie mają roszczeń co do tych ziem i polscy biskupi przeprosili niemieckich biskupów i niemieccy polskich, to zaczęły się dopiero inwestycje we Wrocławiu. No to wtedy właśnie trasa WZ, no niestety bardzo dużo zabytków wtedy się zniszczyło, ale zaczęto osiedla budować nowe. Dopiero po 70 roku zaczęło coś tutaj się dziać.
I tu się zaczyna też ciekawa część tej historii, bo w latach 70 zaczyna wracać na te tereny ziomkostwo, które przyjeżdża, żeby obejrzeć te swoje stare gospodarstwa, domy, kamienice.
Dokładnie.
I często są z jednej strony oskarżani o to, że szukają skarbów pozostawionych. No i rzeczywiście wykupują różne depozyty zostawione czy to nawet w grobowcach, czy gdzieś tam zamurowane w piwnicach, czy w innych miejscach, ale przyjeżdżają też tacy, którzy chcą po prostu zobaczyć, jak to wygląda i często zaprzyjaźniają się tak. właśnie z tymi nowymi tak. mieszkańcami tych swoich dawnych gospodarstw, domów, kamienic. I te historie po raz kolejny stają się bardzo, bardzo różne. Nie ma jednej opowieści, więc trzeba znowu mówić, że tak bywało.
Ta tymczasowość jest niesamowita. Ja pamiętam rozmowę z moim kolegą, którego babcia kilka lat po II wojnie światowej bała się rodzić dziecko w mojej rodzinnej Kamiennej Górze, bo ona była przekonana, że Niemcy wrócą zbrojnie na te tereny, że tu jeszcze będzie kolejna wojna, że tu się będą strzelać. Nikt nie wiedział, jak ta granica będzie przebiegać. A propos Wrocławia, o którym dużo tutaj piszesz, no to i skarbów zostawianych przez Niemców, to pamiętam rozmowę z jednym z pierwszych świadków historii, którego miałem przyjemność poznać, świętej pamięci pan Eugeniusz Gryszczuk, który opowiadał mi, że faktycznie pracując po wojnie jako taksówkarz, jeżdżąc we Wrocławiu, przyjeżdżali Niemcy, których woził po tych starych kamienicach, oni wchodzili z pustymi plecaczkami, wracali z pełnymi, wyciągali jeszcze to, co udało im się...
I tak znowu bywało, tych skarbów naprawdę było mnóstwo. Czym były te skarby? Były to przede wszystkim pamiątki rodzinne, dokumenty, jakaś porcelana, zdjęcia, jakieś obrazy. To wcale nie chodziło o jakieś tam złoto, bo złoto zazwyczaj czy biżuterię się zabierało ze sobą,
oczywiście,
bo to majątek, który można było zabrać i potem spieniężyć bardzo szybko. Chociaż i te depozyty do dzisiaj jeszcze się pojawiają i do dzisiaj można na tak zwanych ziemiach odzyskanych je znaleźć. Ale dochodziło też do bardzo tragicznych historii. Ja w książce w Repatlandzie 45 opisuję taką historię z pierwszych lat po wojnie, z 1946 roku, właśnie z Brzegu Dolnego, gdzie rodzina Muszkiewiczów osiedla się właśnie w domu po niemieckim w Brzegu Dolnym i do tego domu wraca Niemiec, wraca niemiecka rodzina o nazwisku Klause, nie mająca nic wspólnego ze słynnym Herbertem Klause od skarbów złota Wrocławia. To dosyć powszechne nazwisko było w Niemczech. I rodzina Klause pojawia się w tym domu i oni mieszkają razem. I tam dochodzi do takiej sytuacji, że któregoś dnia syn Muszkiewiczów idzie nad staw i tam trafia albo na niewybuch, albo na granat, który mu wybucha, no, rani go na tyle poważnie, że on trafia do szpitala i w tym szpitalu umiera. I oczywiście o zabicie tego chłopaka jest posądzany ten Klause, który wrócił do tego domu, więc robi się wielka po prostu nagonka. I gdyby nie pan Muszkiewicz, który zeznaje, że ten Klause biedny nie miał nic wspólnego z morderstwem tego chłopaka, że to był nieszczęśliwy wypadek, to by rzeczywiście doszło do samosądu albo do różnie innych strasznych wydarzeń. Ale co się dzieje potem? Mimo, że ta rodzina Muszkiewiczów i Klause są te rodziny ze sobą zaprzyjaźnione, to przychodzi szybko rozkaz, że należy tę rodzinę Niemców zapakować na furmankę, wywieźć do pobliskiego Wołowa i zapakować do transportu, który no, wywozi właśnie Niemców z tych terenów.
Czy pani rodzina, która w niegdyś niemieckim Breslau zamieszkała w poniemieckiej kamienicy, znalazła jakieś depozyty?
Znaczy, depozytów raczej nie, ale był to dom na pewno bardzo bogaty, bo ja pamiętam, że był bardzo piękny serwis Rosenthala, który się tylko na święta używało, ponieważ całe umeblowanie było, które teraz u mnie stoi. Gdański kredens olbrzymi i tam właśnie były te dobra wszystkie. Były sztućce srebrne wszystkie. Meble były naprawdę bardzo, no, takie bogate. Ale...
Lubię te meble, naprawdę. Ja też mam po niemiecki kredens właśnie w domu.
W każdym razie nie było żadnych depozytów. Mieliśmy też olbrzymią piwnicę i depozytami to były przetwory i ziemniaki i takie rzeczy. Ale wszystko było po niemieckie. Mieliśmy służbówkę tak zwaną. Oczywiście no babcia służby nie miała, ale w tej służbówce właśnie pamiętam, jak dziś było bardzo, bardzo dużo mąki i bardzo, bardzo dużo cukru. To były takie dwie rzeczy, które babcia zawsze musiała mieć w domu, no bo jakby coś się stało, to zawsze się przeżyje. I zawsze też te kiszonki były właśnie w tej piwnicy, która była olbrzymia, ta piwnica. W bekach normalnie dębowych w jednej beczce były ogórki kiszone, w drugiej kiszona kapusta. Zawsze babcia po prostu musiało być w domu zapas jedzenia. Ale nie, ale depozytów żadnych nie było.
Ja mam po niemiecką wagę. Mam po niemiecką wagę, która stała właśnie u babci. Mam talerzyk taki z ptaszkami, sygnowany jeszcze ewidentnie przedwojenny i po niemiecki. Jakieś sztućce się zachowały. Wiertarka ręczna. Tego typu rzeczy. Mnóstwo tego wyrzuciliśmy też na śmietnik, czego żałuję no w tej chwili, bo byłyby to takie fajne skarby. Ale uwielbiam właśnie te twoje, jak to mówimy, antyki. Zresztą, kiedy zaczynam w książce opisywać historię rodziny Renaty, to zaczynam w ten sposób, że siedzimy przy poniemieckim stole, a wokół nas stoją różne poniemieckie bibeloty właśnie z tej kamienicy. Więc to gdzieś tam zostało. No mamy, myślę, że w wielu domach dolnośląskich jest mnóstwo takich przedmiotów zestawionych przez rodziców.
U mojej babci to jeszcze były, to był fajans, nie porcelana, bo to był taki gruby fajans, normalnie z Wroną i Hakenkreuzem, no ale oczywiście to wszystko niszczyło się wtedy, ale też, czyli to, no, państwo byli bardzo bogaci, ale też pewnie, no, bardzo wierzący w Hitlera, no, w tę całą wojnę, no, pewnie dlatego też szybko wyjechali.
Bardzo ciekawy jest też wątek żydowskich mieszkańców tych terenów, jeszcze z czasów niemieckich. Bardzo mało się mówi na ten temat, ale z samego Wrocławia wyjechały tak zwane kindertransporty, czyli transporty dzieci żydowskich wywożonych do Wielkiej Brytanii, żeby ich tam uratować. Bardzo niedaleko miejsca, w którym dzisiaj nagrywamy ten film, przy ulicy Jedności Narodowej znajdują się tak zwane Stolpersteiny, czyli kamienie, o które się potykamy, kamienie pamięci właśnie żydowskiej rodziny. Jeden jest przy ulicy również Nowowiejskiej, upamiętnia świętą Edytę Stein-Przechrztę, która z judaizmu przechrzciła się na wiarę katolicką. A właśnie przy ulicy Jedności Narodowej jest 5 Stolpersteinów poświęconych rodzinie Zorek, z której ocalał właśnie tylko jeden chłopiec o imieniu Werner, właśnie dlatego, że w kindertransporcie został wywieziony w 1939 roku do właśnie Wielkiej Brytanii, a stamtąd trafił do Stanów Zjednoczonych, a cała rodzina zginęła potem w Auschwitz. Natomiast po wojnie były takie miejscowości, chociażby jak Dzierżoniów, gdzie osiedliła się wielka, duża diaspora właśnie żydowska, gdzie ocalała kamienica, gdzie ocalała synagoga pod Białym Bocianem we Wrocławiu została zniszczona.
Ale była, wiesz, stojąca była.
Stojąca była, tak. Ale ta druga synagoga przy prezydium policji
została spalona. Spalona została.
Ale ta diaspora właśnie żydowska już polskich Żydów, właśnie w tym Dzierżoniowie była też bardzo znana i dopiero te gminy właśnie żydowskie zaczęły się odradzać w taki sposób.
Czasami można przeczytać i posłuchać też w różnych wspomnieniach, że Dzierżoniów był nazywany taką małą Jerozolimą. Ja pamiętam naszą podróż do Izraela, byliśmy w Tel Awiwie w muzeum i dyrektorką tego muzeum była pani, która biegle rozmawiała ze mną po polsku. Ona mieszka w Dzierżoniowie w latach 50. i wyemigrowała.
Ja też sobie nie zdawałam sprawy, dopiero niedawno się dowiedziałam, że taka duża gmina żydowska była w Szczecinie po wojnie. Też się tam osiedlili. Ale u nas te dwie rodziny, które były żydowskie, to rabin zmarł, ci synowie zostali tutaj. Natomiast ta rodzina, która mieszkała na pierwszym piętrze, w 1968 roku wyjechała do Izraela i potem ten Witek był generałem lotnictwa w Izraelu. Witold Schinkier.
Ci piloci w ogóle w pierwszych wojnach Izraela, oni jako języka niezrozumiałego dla Arabów używali języka polskiego.
To
jest prawda. Co wspólnego ma serial Świat według Kiepskich z osadnikami na tak zwanych ziemiach odzyskanych?
Znaczy, wie pan co, jak myśmy kręcili, to naprawdę...
Bo ten rozdział w książce, myślę, że nie tylko dla mnie...
Ale on musiał być.
Musiał być.
Musiał być. Słuchajcie, no musiał być umieszczony, no bo to jest trochę stereotypowa, ale jednocześnie bardzo prawdziwa historia. Myślę, że ty więcej na ten temat opowiesz, no bo ja tylko zagaję, że serialowa paździochowa z domu była Meissner. Według scenariuszy.
Tak. Znaczy, my jak kręciliśmy, wiecie, ja na to w ogóle nie zwracałam uwagi, tak szczerze powiedziawszy, mimo że naturalnie mówiło się, że to jest poniemiecka kamienica i ciągle się szukało skarbów właśnie poniemieckich tam w tej kamienicy i też tak się mówiło, trochę zawoalowane to było, że paździoch też chyba jest autochtonem i tam ma, prawda, te, fon nawet miał w nazwisku i tak dalej. No myśmy to kręcili, zaczęli kręcić w autentycznej kamienicy na podwalu 65 czy 7, już nie pamiętam. W tej chwili zwróciła się do mnie pani i będę musiała takim apelem się zwrócić, żeby wycieczki nie zakłócały spokoju mieszkańców, bo oni tam szukają muzeum, które jest na Topaczu. Oczywiście nas to zawsze bardzo, bardzo śmieszyło. To było też takim oczkiem w głowie scenarzystów właśnie. To ironiczne podejście do tej niemieckości tych niektórych bohaterów, prawda? Oni tam się pojawiali w różnych sprawach. No tak, tak to było. Od tego się nie dało uciec. No jak jest poniemiecka kamienica, to musi być zaraz Niemiec.
Z tą różnicą, że ta była biedniejsza niż kamienica, no była bo miała toaletę.
No tak, u nas na Dibuła wszystkie kamienice miały toalety i łazienki. Natomiast już w Trójkącie, w sławetnym Trójkącie Bermudzkim
we Wrocławiu,
gdzie nasi znajomi mieszkali.
Gdzie jeszcze w latach 90. po zmroku lepiej było się nie zapuszczać.
Nie trzeba było
ale
tego robić.
Ja jako dziecko pamiętam, gdzie był no, Trójkąt, 94. Tak. rocznik, że Trójkąt zawsze był taki, że omijać.
To tam jeszcze były, ale też w okolicach Kleczkowskiej. Tam były kamienice, gdzie toalety były na półpiętrze, natomiast łazienek w ogóle nie było. Więc nasza kamienica, oczywiście ja nie miałam tej świadomości jako dziecko, nie była taka najgorsza. Myśmy mieli wszyscy na Dibuła swoje łazienki. Jeszcze była taka dobra sprawa, że moi dziadkowie mieli mieszkanie na parterze i mieliśmy własny ogródek.
Ale powiedzmy też, że kiepskich w tych pierwszych latach, jak kręciliście właśnie w tej poniemieckiej kamienicy, to w mieszkaniach obok mieszkali normalni, zwykli mieszkańcy,
oczywiście,
którzy byli też potomkami, czy nawet jeszcze pierwszymi tymi, którzy przejechali
to
na te
prawda.
Tereny.
To prawda. I byli bardzo naprawdę, no, wyrozumiali dla nas bardzo, ponieważ jeżeli coś się, bardzo rzadko się kręciło na klatce schodowej, bo w korytarzu to tak, ale czasami się kręciło na klatce schodowej, że ktoś wchodzi albo wychodzi, i wtedy trzeba cisza, to oni po prostu siadali na schodach cichutko i czekali, aż się skończyło. I byli naprawdę, naprawdę...
Ale również bardzo... korzystaliście z ich toalety na korytarzu.
No, nie, no tak, taka była prawda. No, no to tam w ogóle było to całe piętro, to były trzy olbrzymie pokoje, plus ta sypialnia kiepskich, kuchnia była, no i łazienka, która się chyba ze dwa razy pojawiła i ta toaleta, która no była punktem no, w ogóle takim najważniejszym. Najważniejsze rozmowy się prowadziło.
No i znowu wszystko się sprowadza do toalety.
Do toalety.
Tak wychodzi.
Dowcip fekalny.
Czy sami swoi pokazują prawdę o tak zwanych repatriantach na tak zwanych ziemiach odzyskanych?
Piszę też trochę o tym w książce,
bo
znowu nie można
było
ominąć tej historii, daje do myślenia, ale no właściwie wyobrażenie Polaków o ziemiach odzyskanych było przez wiele lat kształtowane przede wszystkim przez samych swoich. Chęciński zrobił dużo dobrego dla chyba przetopienia się tej społeczności na jednolitą masę i dla zrozumienia, ale wydaje mi się też, że zrobił sporo złego, bo znowu to nie jest jednoznaczne, bo film siłą rzeczy jest częściowo prawdziwy. On nie mógł być do końca prawdziwy, bo powstawał wtedy, kiedy powstawał, kiedy nie można było o wszystkim mówić. Warto powiedzieć, że ten film powstał w oparciu o scenariusz, który był pisany na podstawie prawdziwej historii mieszkańców, którzy przyjechali do Tymowej, to jest taka mała miejscowość pod Ścinawą też na Dolnym Śląsku, przy Odrze. Więc te historie Pawlaków i Karguli mają rzeczywiście swoje pierwowzory w prawdziwych bohaterach, w prawdziwych ludzkich historiach. Natomiast czego nie można było pokazać? Nie można było pokazać tego, że czerwonoarmiści, czyli Rosjanie, gwałcą, że mordują, że dochodzi do wielkich konfliktów właśnie między innymi. Nie można było pokazać tego, że w wielu domach tych, które są zajmowane przez Polaków, mieszkają również jeszcze Niemcy. Więc właściwie w filmie jest jeden Niemiec, ksiądz, który jest pokazany tylko humorystycznie. Nie można było pokazać zniszczeń tych ziem. Więc takich historii wybiórczych nie można było też pokazać w sposób taki prawdziwy do końca konfliktów, które wybuchały. Wyjątkiem jest, nie chcę powiedzieć konkurencyjny, ale film Prawo i Pięść, gdzie pokazuje się szabrowników i z kolei morderstwa dokonywane na Polakach przez Polaków w tamtym czasie. Więc przez ten pryzmat komediowy dużo udało się pokazać, ale też mnóstwo rzeczy nie można było pokazać w tym filmie.
Dlaczego warto przeczytać Repatriant 45, Drogi Polaków na Ziemię Odzyskane?
To ja ci odpowiem inaczej. Odpowiem ci, dlaczego napisałem tę książkę. Ona powstała dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli zapytać swoich dziadków czy rodziców o swoją przeszłość wojenną i tuż powojenną, bo kiedy zaczynałem pisać tę książkę i rozmawialiśmy z Renatą o naszych rodzinnych historiach, ja potem pytałem też wszystkich swoich znajomych, nieznajomych, żeby opowiedzieli mi te swoje historie o drogach ich rodzin na ziemię odzyskane. Właściwie każdy chciał mi powiedzieć, o tak, mój dziadek jest z Lwowa, a moi dziadkowie to są z Wileńszczyzny, a moi dziadkowie mieszkali w Baranowiczach. I na tym się właściwie kończyło. Kiedy dopytywałem o szczegóły, właściwie nikt nie był w stanie mi powiedzieć dokładnie, jak to wyglądało, jakim transportem przyjechali, jak ten transport przebiegał, którego dnia się tutaj pojawili, jakie mieli warunki, co zastali na miejscu. Takich didaskaliów właściwie nie było w tych opowieściach, tych szczegółów. I wtedy, kiedy ja o nie dopytywałem, każdy się reflektował, o właśnie, o to nie zdążyłem dopytać. A już moi rodzice nie żyją, dziadkowie nie żyją, nie mam jak tego sprawdzić. I właśnie stwierdziłem, że ta książka z tymi szczegółami, z tymi kilkunastoma historiami różnych osób może być przez różnorodność tych historii ułożeniem takim uniwersalnym właśnie tego przekazu, żeby ci, którzy nie zdążyli zapytać, poznali, jakie mogły być właśnie historie ich rodzin prowadzące na tę ziemię odzyskane.
No myślę, że niejednego, kto przeczytał tą książkę, zmotywowałeś do tego, żeby zacząć poszukiwać swojej, nazwijmy to, dolnośląskiej tożsamości. Mnie na pewno to zmotywowało, żebym jeszcze więcej czasu poświęcał swojemu dziadkowi, który przyjechał z Kresów. I ja zachęcam was do tego, żebyście po pierwsze przeczytali tą książkę, link w opisie pod filmem, ale zachęcam was też do tego i zawsze apelujemy o to do was w naszych filmach, żebyście nagrywali i rozmawiali ze swoimi babciami, dziadkami. To jest ostatni moment, żeby znaleźć wspomniane przez Tomka didaskalia i poznać historię, której nie znajdziecie w książkach. Napiszcie też w komentarzach, czy wy, tak jak my, jesteście potomkami osadników na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Bardzo dziękuję wam za to.
Dziękuję bardzo. Nagrywajcie filmy, spisujcie te historie, ocalajcie je od zapomnienia.
Do zobaczenia. Trzymajcie się.